Pozwólcie, że zacznę dzisiaj od takiego krótkiego wspomnienia ostatniego kazania, kiedy to mówiliśmy o tym, co mamy z urodzenia. Pamiętacie? Już nawet jeśli chodzi o doczesne życie, to nie ma nic, jeśli się człowiek nie urodzi. Nie wystarczy być poczętym, bo jeśli się człowiek tylko pocznie, a nie urodzi, to jest poronionym płodem, niczym więcej. Musi się urodzić, żeby normalnie korzystać z życia. I dalej ważne jest, chociaż to tylko doczesność, ważne jest, gdzie się człowiek urodził, w jakiej rodzinie się urodził. I z tego ma określone ułatwienia lub utrudnienia, zależy jak się urodził. A o ile ważniejsze jest to, żebyśmy się urodzili z Ducha Świętego, byśmy się narodzili z Boga. Mówiliśmy, jeśli ktoś się nie narodzi z Boga, to w ogóle go nie ma przed obliczem Bożym. Jest martwy duchowo, nie ma społeczności z Bogiem. I radowaliśmy się z tego, jak wiele rzeczy mamy już z samego faktu narodzenia, nowego narodzenia. Jakie to błogosławieństwo. Inni muszą się trudzić, religijni ludzie muszą się starać, próbować i wszystko na nic nie wychodzi. A ty i ja mamy to życie w sobie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mamy tę naturę dzieci Bożych. Mamy tę jedność między sobą prawdziwą, mamy radość od Ducha Świętego. Wiele rzeczy żeśmy wymieniali, a jeszcze więcej żeśmy nie wymienili. Jakże inaczej wygląda życie, gdy ma się coś i korzysta z czegoś z urodzenia. I tak właśnie jest w życiu duchowym, że można być, jeśli chodzi o doczesność, o życie w ciele, można być zupełnym bankrutem. Można być nieudacznikiem, grzesznikiem do potęgi entej. Ale gdy Duch Święty nawiedzi człowieka i człowiek się narodzi na nowo, to otrzymuje takie perspektywy, jakich nie mają prezydenci, największe głowy na tej ziemi. To jest wspaniałe. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, bym to pojął, jak powiada Pismo. Ale taka jest prawda Słowa Bożego. Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać, bracia i siostry, na temat składania świadectwa o Jezusie. Sprawa mówienia o Jezusie, przekazywania dobrej nowiny o Jezusie, składania świadectwa o Nim, to jest sprawa, o której wiemy od naszych pierwszych kroków chrześcijańskich, od pierwszego zetknięcia się z innymi wierzącymi, no to bo właśnie oni nam mówili o Jezusie. I na wielu nabożeństwach ewangelizacyjnych często ewangeliści mówią cztery filary twojego życia. Słowo Boże, modlitwa, społeczność, czyli zbór, nabożeństwa i czwarte, składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie. I bardzo dobrze znamy taką religijną ścieżkę składania świadectwa o Jezusie. Wiemy i nieraz nam to jest przypominane, że Pan wszystkich nas powołał do tego, byśmy głosili Ewangelię. Tak zwane wielkie posłannictwo Chrystusa. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I na szkółce niedzielnej już nam to mówią, i na nabożeństwach przygotowujących, i na tych spotkaniach przygotowujących do chrztu, i na rozmaitych innych szkoleniach i tak dalej, że to jest nasze zadanie. Mamy głosić Ewangelię. I taki chrześcijanin wyrasta od samego początku z takim poczuciem odpowiedzialności, poczuciem obowiązku, że trzeba głosić o tym Chrystusie, trzeba głosić. Trzeba jakoś to przekazywać. Wielu zaczyna od samego początku czuć ciężar tego niejako. Jeszcze jak mają obok siebie jakiegoś takiego strzelca, ewangelistę, który na lewo i na prawo głosi i patrzy na ciebie, a ty jakoś tak zczajony, zestresowany, nie głosisz, to już człowiekowi się robi ciężko. Ja nieraz coś takiego przeżywałem. Taki ciężar jakoś zalega na duszy. No i wiemy, sami praktykujemy, że trzeba robić różne akcje ewangelizacyjne. Jakieś mamy pomysły, jakiś tam Anglików sprowadzamy z Londynu, żeby poewangelizować i tu wyjść, i tam wyjść. Jakieś traktaty próbujemy rozdawać. Ludzie patrzą na nas, a my tam próbujemy w te traktaty wciskać, żeby się chcieli zapoznać z Panem Jezusem i tak dalej. I jak wzięliśmy tych zaproszeń 20 do kieszeni, a żeśmy rozdali tylko 10, co teraz z tymi zrobić? Jakieś poczucie winy, że 10, już minęła ewangelizacja, a te 10 zaproszeń w kieszeni, trochę wstyd, trzeba je jakoś zniszczyć, żeby nikt nie widział, że nie rozdałem. I takie różne obciążenia mogą się pojawić w naszym życiu. Są też tacy, którzy starają się szkolić innych w tym, jak lepiej ewangelizować. My sami tu mieliśmy niedawno, tam taki przyleciał z Londynu brat Murzyn i nas trochę pouczył, nie? I mamy różną literaturę, jak lepiej głosić Ewangelię, jak przekazywać, jakie techniki stosować, żeby to coraz lepiej robić. Patrzymy czasem na tych świadków Jehowy, mówimy, o ludzie, no czemu? Ja bym nie chciał, żeby chrześcijaństwo polegało na czymś takim, co oni robią, na tej pracy, na tej harówie, no, ale z drugiej strony wiem, no trzeba głosić tę Ewangelię, trzeba głosić. No i kiedy już tak zdecydujemy, że idziemy, no będziemy, powiemy tam w pracy, znajomym, gdzieś tam w sąsiedztwie, no ale z drugiej strony jakaś presja, ta obawa przed wyśmianiem i odrzuceniem, prawda? Jak on się na mnie spojrzy, jak coś powie i będzie taki wstyd i mnie odrzucą, palcami będą pokazywać. No problem. Nie lubimy być odrzuceni. Kto by chciał być odrzucony? No nikt tak z natury nie chce. Do tego dochodzi też jeszcze trema, zwyczajna trema, ta nasza nieśmiałość. To, co mówicie, że tutaj w domu Bożym, gdzie same kochane twarze, wszyscy błogosławią, stanąć przy mikrofonie, niektórzy dygotki dostają i mówią, to jest zbyt trudne. Nie, pomodlić się głośno dla niektórych z nas jest trudno, bo jak się pomylę, jakby coś, trema przeszkadza. I do tego jeszcze dochodzi ta sprawa braku rezultatów. Robimy ewangelizację, drukujemy, roznosimy, rozsyłamy, zapraszamy, chodzimy, bębnimy, narażamy się, gramy na ulicy. 3,5 człowieka przyszło. Żadnego odzewu. W końcu w jakiejś duszy może pojawić się poczucie winy, że nie jestem właściwie świadkiem. Dobrym świadkiem o Jezusie Chrystusie, bo moje życie nie przynosi owocu. Nie mogę powiedzieć, o patrz, Panie Jezu, to ten cały rządek w kaplicy, to ludzie, których przyprowadziłem do Chrystusa, to są ludzie, nad którymi pracowałem. Tak mało mamy takich rezultatów, tak mało możemy się w cudzysłowie pochwalić przed obliczem Bożym takimi skuteczną ewangelizacją. No więc z jednej strony w jakiejś duszy może się pojawić poczucie winy. No nie jestem dobry. Z drugiej strony próbujemy my wierzący jakoś się pocieszać, prawda? Pocieszamy się, ten świat taki nie chce słuchać Ewangelii. My mamy tym takie ziarno, skarb im niesiemy, a oni odrzucają. To jest... Nie rzucajcie pereł między wieprze, Pismo Święte powiada. No my nie mówimy, że to wieprze, no ale Pismo tak powiada. No i tak się trochę pocieszamy. No nie chcą ludzie słuchać, widzisz bracie, nie chcą słuchać, no co my? My próbujemy, głosimy, siejemy, ale nie chcą słuchać, no cóż. No ale ale się cieszymy, że Pan nas znalazł i tak się trochę pocieszamy. I takie różne rzeczy się dzieją wokoło sprawy składania świadectwa o Jezusie Chrystusie. To, co powiedziałem, może to zabrzmi zbyt ostro, ale to jest religijna ścieżka składania świadectwa o Jezusie Chrystusie. A jaka jest duchowa, chrystusowa ścieżka składania świadectwa wiary? Ewangelia Jana, 7 rozdział, 37 werset, 8 i 39. 7:37. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną wody, rzeki wody żywej. O, słuchajcie, to jest chrystusowa ścieżka składania świadectwa o Chrystusie. Oto Pan zapowiadał to swoim uczniom, zapowiadał to wszystkim odnośnie tych, którzy w Niego uwierzą. Zapowiadał, że z takimi ludźmi stanie się coś, co jest zupełnie nieznane dla naturalnego człowieka. Że z ich duszą, z ich wnętrzem, z ich sercem stanie się coś takiego, czego nie można w ogóle przewidzieć, opisać, opowiedzieć, odczuć, zanim się to stanie. Pan powiedział, że z wnętrza takich ludzi popłyną rzeki wody żywej. I to oznacza, że to już nie będzie żaden trud religijny, żadna technika, żadne szkolenie, żadne staranie, żadne napędzanie się, żadne ciągnięcie jeden drugiego, choć na ewangelizację, żadne wciskanie jeden drugiemu tego, weź i ty też rozdaj te zaproszenia, te traktaty. To znaczy, że coś staje się z duszą człowieka, co rozsadza ją, rozrywa, że po prostu chce, że może, że nie jest dla niego żaden problem, żaden trud, żadna trema, cokolwiek by tam było przy tym, to on i tak pójdzie i będzie mówił o Chrystusie. Co oznacza to danie ducha w kwestii składania świadectwa o Jezusie? Bo Pan Jezus tu wyraźnie powiedział, że ta rzeka wody żywej to Duch Święty, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzą. A więc co to oznacza, to danie ducha? To oznacza po pierwsze, że w ogóle nie może być składania świadectwa o Jezusie bez napełnienia Duchem Świętym. Że cokolwiek robimy, jeśli chodzi o składanie świadectwa o Jezusie, nie będąc napełnieni Duchem Świętym, to nie jest w ogóle składanie świadectwa o Jezusie. Bez Ducha Świętego, bez inspiracji Ducha Świętego nie ma w ogóle składania świadectwa o Jezusie. Jest religijna gadka, jest jakaś propaganda, jest jakaś próba wywierania wpływu na ludzi, ludzka próba typu Świadkowie Jehowy. Ale to nie jest składanie świadectwa o Chrystusie. To tylko ludzka siła, ludzka logika, ludzka energia i tam jakieś jeszcze inne rzeczy. No wszystko, co z człowieka. Pan powiedział w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, jest to napisane, a spożywając z nimi posiłek, to jest pierwszy rozdział Dziejów, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Ósmy werset. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Dopiero wtedy, kiedy otrzymają moc Ducha Świętego, mogą iść i głosić i być świadkami Jezusa Chrystusa. Tak nauczał Pan swoich uczniów. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, nie ruszajcie, nie próbujcie, nie róbcie żadnej akcji ewangelizacyjnej, zanim nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Chrześcijanin, kiedy jest napełniony Duchem Świętym, to taki chrześcijanin już się nie musi martwić o to, co ma mówić. Bo Duch Święty, który w nim mieszka, jest tym źródłem wody, tą rzeką żywej wody wypływającej z jego wnętrza. On się nie musi zastanawiać, główkować, jak podejść, jak to mówić, bo Duch Święty daje właściwe słowa. Chrześcijanin pełen Ducha Świętego nie musi się martwić, kiedy ma mówić. Nie musi jakiejś strategii obmyślać, teraz czy jeszcze nie teraz, dzisiaj czy za tydzień. Kiedy mam mówić? Bo Duch Święty mu mówi w danym momencie, kiedy mam mówić. Wychodzi z domku bez obciążenia, że ja mam dzisiaj coś tam powiedzieć. Idzie szczęśliwy, słoneczko świeci, obciera pot, bo jest gorąco. Idzie i nie martwi się, nie jest pod ciężarem tego, co to on ma dzisiaj do zrobienia. Bo Duch Święty, który w jego sercu mieszka, jego wnętrze wypełnia, on go prowadzi i mówi, kiedy? Teraz. Albo nie. Zamknij się. Inni by mówili, czemu nie mówiłeś mu? Czemu nie mówiłeś? Jak i nie daj Boże, chrześcijaninie, żebyś głosił Ewangelię innym, dlatego że ktoś cię podkręca. Że cię własna matka, czy ojciec, czy córka, czy syn, czy brat jakiś podkręca, mówi no, i wypycha. No mów, no ty jeszcze im nie mówiłeś? I cię wpędza w poczucie jakiejś winy, obciążenie jakieś duchowe. Nie dajcie się. Prawdziwy chrześcijanin, napełniony Duchem Świętym, on w ogóle się nie musi o to martwić. Duch Święty da ci sygnał teraz, albo nie teraz. Mów, albo w ogóle nie mów. No jak to? Co ty, bracie, tutaj? No czasem powie, że nie mów. I choćby patrzysz, całe chmary ewangelistów się rzucają na kogoś tam, żeby mu głosić Ewangelię, a ty nie masz sygnału, że masz głosić. I nie głoś wtedy. Chrześcijanin nie musi się w ogóle martwić o takie rzeczy. Pan powiedział, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi za was. Czy to nie błogosławione? To jest wspaniałe w ogóle. Ja, wiecie co, na nowo tę prawdę odkryłem w ostatnich dniach. Już taki stary jestem i tyle czasu Biblię czytam, ale na nowo to odkryłem i tak się wakacyjnie poczułem przed obliczem Bożym. Taki szczęśliwy. Bo to nie ja mówię, tylko Duch, który we mnie mieszka, Duch Święty. Taka jest ścieżka Chrystusowa, jeśli chodzi o składanie świadectwa wiary. Być napełnionym Duchem Świętym. Zabiegać o to, żeby być pełnym Ducha Świętego. Chodzić w Duchu Świętym. I to wszystko. To wszystko? To wystarczy? O tak. To ci wystarczy. To ci wystarczy. W piątek, w czwartek, w poniedziałek, w niedzielę, na wakacjach, w pracy, w szkole, po ślubie, przed ślubem. Zawsze ci to wystarczy. Chodzić w Duchu Świętym, być napełnionym Duchem Świętym. Spójrzmy, jak apostołowie, którym Pan przez 3 lata objawiał, na czym polega to chodzenie w duchu, bo właśnie on swoim życiem to pokazywał. Jeszcze nie wyczytałem nigdzie, że Pan powiedział, Idźcie se uczniowie, bo ja muszę się przygotować do następnych wykładów. Kazanie na górze szykuję. Potrzebuję tydzień w jakiejś daczy gdzieś tam, Gandolfo, czy jak to się tam mówi, gdzieś tam daleko w górach, bo ja muszę się tego i będę przygotowywał wykłady. Nie. On modlił się. Rozmawiał z Ojcem. Pełen Ducha Świętego. Słowo Boże nam o tym mówi. I chodził po wioskach. Musiał iść przez Samarię, jest powiedziane. No co to, marszrutę mu jakąś wypisali? Duch Święty powiedział, teraz tędy idziesz, a teraz tędy, tu nie idziesz. Mówię, idę znowu. Oni mówią, toż dopiero cię chcieli tam Żydzi zabić, a ty tam znowu idziesz? Duch Święty go prowadził. Ale to jest cudowne, słuchajcie. Doświadczać takiego prowadzenia przez Ducha Świętego. Patrzcie, jak apostołowie to stosowali. Oni byli po prostu tak posłuszni, rzeczywiście, jak Pan powiedział, nie wiem, czy bez programu religijnego, bez jakiegoś charówy, jakiegoś ciężaru, oni idą, na przykład Piotr i Jan idący w godzinę modlitwy do świątyni. Idą. Jak myślicie, co oni od rana siedzieli, mówili, no dzisiaj trzeba będzie się zająć tym paralitykiem, co go przynoszą do bramy świątyni? Tak myślicie, że było? Musimy to jakoś rozplanować, musimy się tym problemem zająć? Nie. Oni po prostu szli, prowadzeni Duchem Świętym na modlitwę, otwarci, z tą świadomością, że w każdej chwili może być jakaś sytuacja, Duch Święty im kogoś wskaże. I ten tam do nich, żeby to oni na niego popatrzyli. I Piotr mówi, on czeka, że on da im pieniądze. Srebra i złota nie ma, ale to, co mam, to ci daję w imię Jezusa Chrystusa. Wstań i chodź. Duch Święty posłał impuls i tak się stało. To nie było planowane przez Ducha Świętego. Było. Ale jakie to jest piękne, że nie musiało być planowane przez Piotra i Jana. Rozumiecie? Jakie to jest piękne, że ty nie musisz sobie jutrzejszego dnia planować, jak ty jutro się wywiążesz ze składania świadectwa o Chrystusie. Bo może jutro Duch Święty wcale ci nie zaplanował niczego takiego. A może jutro ci zaplanował 16 osób, którym będziesz musiał głosić Ewangelię przymuszony przez Ducha. I jakby się dzisiaj o tym dowiedział, to byś spać nie mógł. A tak rano wstaniesz i będziesz szczęśliwy, i poddany Duchowi Świętemu. Kiedy się prześladowania zaczęły, mamy to piękne świadectwo w Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, zbór zbiera się razem i zaczynają się modlić. 31 werset 4 rozdziału powiada, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Duch Święty ich napełnił znowu. Coś im zaczynało brakować obecności Ducha Świętego. Coś się zaczynało w nich kruszyć. Zaczynali się obawiać. I w dobrym kierunku poszli. Modlili się i Duch Święty znowu ich napełnił. I wróciła im odwaga. Wróciła im ta swoboda, żeby głosić Słowo Boże. 5 rozdział przynosi nam niesamowite wydarzenia a propos Ananiasza i Safiry. Jakieś kombinacje wewnątrzkościelne. Jakieś małżeństwo próbuje udawać nie wiadomo jakich filantropów, jakich wielkich ofiarodawców i zaczynają kombinować z Duchem Świętym. Okazuje się, że źle się to dla nich kończy. Ale apostoł Piotr to nie jakiś stratek, który posłał umyślnego jakieś te Cebosie, czy jakieś tam służby specjalne wysłał tam, czy tam skarbówkę, policję skarbową, żeby wybadały, co tam, za ile naprawdę sprzedali. To nie musiał w ogóle tego robić. Wolny człowiek, szczęśliwy, zjadł śniadanie, poszedł i ci tutaj się mu napatoczył ten Ananiasz. A Piotr do niego, spojrzał i mówi do niego, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoja, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Coś cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuściłeś do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Duch Święty objawił, Duch Święty dał rozwiązanie. Nie musieli zrobić rady zborowej, zwoływać, naradzać się tego, tylko po prostu przyszedł impuls, światło od Ducha Świętego i sprawa została wyczyszczona. I w zborze nie zaczęła się plęgnąć tego rodzaju, wiecie, tendencja, że się to teraz będziemy przechwalać, kto dał więcej, nieważne już jakie miał motywacje. Dalej patrzymy, 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Oni są napełnieni Duchem Świętym i to jest cała tajemnica ich życia i służby, że są pełni Ducha Świętego. 8 rozdział. Czytamy, a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem, bo tam wcześniej jest o Szczepanie, o jego ukamienowaniu. I w owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Prześladowanie, no i wierzący po prostu się żyć nie da, no to rozpraszają się, po różnych miejscowościach się rozchodzą i czytamy w 4 wersecie, że ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Oni nie zwołali jakiejś, wiecie, konsylium, jaka jest przyczyna, że my nie możemy w swoim mieście głosić Ewangelii. Oni po prostu tak ufają, są tak prowadzeni przez Ducha Świętego, że kiedy tam się nie da mieszkać, to oni rozumieją, dalej głosimy Ewangelię, gdzie jesteśmy. Potrzeba, żeby po tych wioskach, po tych innych miastach głosić Ewangelię. I głoszą. I Duch Święty sam troszczył się o to, gdzie i komu mają głosić. Takim przykładem jest Filip. W tymże 8 rozdziale, oto zobaczcie, 26 werset, anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Na pustynną drogę, ale ma sygnał, głos Ducha Świętego, że ma tam iść. W żaden sposób nie można było tego wydedukować, wymyśleć. To by nie pasowało do wszystkich naszych programów ewangelizacyjnych. Byśmy sobie zaplanowali, że robimy sobie ewangelizację, słuchajcie, w samym środku Borów Tucholskich. By człowieku, gdzie tam, w lesie? Komu? Wilkom głosić? Tak człowiek planuje najlepsze miejsce, to we Wrzeszczu, albo na Starówce, albo gdzieś tam. A Duch Święty temu mówi, wstań i udaj się na drogę i żebyś nie miał wątpliwości, żeby ci tam coś, jak zobaczysz tę drogę, żeby ci się coś nie przestawiło. To jest droga pustynna. Piękne, bo Duch Święty wie, że tam będzie jechał ten dworzanin królowej Etiopii. I dalej mamy w 29 wersecie. I rzekł Duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Nawet w szczegółach sygnał do tego, a nie do innego, bo może jeszcze jakiś inny jechał. 9 rozdział, 10 werset. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu Ananiaszu. On zaś rzekł, oto ja, Panie. Pan zaś do niego, wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula starsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego, Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się dzisiaj ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał i wstał i został ochrzczony. Duch Święty sam pokierował, poprowadził. Nie musiał ten Ananiasz w ogóle się martwić, obmyślać strategii. Był po prostu i aż napełniony Duchem Świętym. To całe przygotowanie, to cała kwalifikacja ucznia Jezusa Chrystusa do tego, żeby składał świadectwo. 16 rozdział, 6 werset. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty nie i przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Zamierzali, planowali, może tam właśnie trochę strategii już swojej zaczyna obmierzać, a Duch Święty mówił: no, nie będzie głoszenia Słowa Bożego w Azji. 7 werset. A gdy przyszli do Mizji, ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Doświadczyliście kiedyś czegoś takiego? Czy rozumiemy? Czy potrafimy odkrywać prowadzenie Ducha Świętego w takich sprawach? Zbyt często myślimy w taki sposób uproszczony i mówimy: ach, jak mogłem głosić, to Duch Święty mnie prowadził. Jak nie mogłem, diabeł mi przeszkodził. To nie zawsze tak jest. To Duch Jezusa nie pozwolił w tym albo w tamtym miejscu. Bo co z tego, że będziesz głosił, jeśli Duch Święty nie będzie przy tobie? To nic nie da. To tylko się umęczysz, tylko się sfrustrujesz i nie będzie żadnego rezultatu, żadnego skutku. Że jakie... To widać w Dziejach Apostolskich, że oni nie musieli się martwić, gdzie i komu głosić. O jedno się musieli martwić, żeby być pełnymi Ducha Świętego. Bracia i siostry, jak jest z nami? Gdybym tak zapytał, komu z was ciąży sprawa składania świadectwa o Jezusie? Jest jedna siostra, druga, piąta i dziesiąta. Wielu z nas ciąży ta sprawa, prawda? Mi też ciąży. Ale widzę ze Słowa Bożego, że ciąży mi tylko dlatego i wtedy tylko, kiedy zaczynam w sposób religijny podchodzić do sprawy składania świadectwa o Chrystusie. Wtedy to zaczyna być ciężarem, wtedy to zaczyna być jakimś mozołem, jakimś problemem. Wtedy to odbiera mi radość życia, bo wiem, że się spotkam z tymi krewnymi, czy spotkam się z tamtymi ludźmi, którzy jeszcze nie mówiłem o Chrystusie i ja będę, jak ja im będę głosił, jak to zrobić, jak sobie poradzić, żeby to dotarło jeszcze. I już... No niby ma być fajnie, że jadę, że gdzieś tam będę, że tego, a z drugiej strony już diabeł mi wór na plecy wpakuje i teraz dźwigaj to. Odkrywam, widzę to ze Słowa Bożego, że wierzący człowiek nie jest powołany, przeznaczony do tego, żeby dźwigał takie ciężary. Jesteśmy powołani do wolności, wolni do składania świadectwa przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Nic więcej, co Duch Święty chce powiedzieć. Nic więcej Pan od nas nie oczekuje. Także chciałem dzisiaj wam powiedzieć dobrą nowinę. Koniec z mozołem składania świadectwa o Chrystusie. Wakacje. Robimy sobie wakacje. Pan nam robi wakacje, bracia i siostry. Przez Ducha swego Świętego robi ci wakacje. Koniec z religijnym trudem. Po prostu idź. Żyj. Słuchaj Ducha Świętego, a nie ludzkich nauk, ludzkich instrukcji, ludzkich kazań. Bóg przewidział dla nas cudowne rozwiązanie, jeśli chodzi o składanie świadectwa wiary, jeśli chodzi o ten tak zwany wielki nakaz misyjny. Tym cudownym rozwiązaniem jest napełnienie Duchem Świętym. Napełnienie Duchem Świętym. Kiedy człowiek jest napełniony Duchem Świętym, z wnętrza jego wypływa rzeka wody żywej, mówił Pan Jezus. Jak kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Przyjdź do Jezusa, a On to sprawi, że z Twojego wnętrza wypłynie rzeka wody żywej. Każda inna opcja składania świadectwa nie ma znaczenia i wartości w oczach Bożych. To jest trud, który absolutnie nie służy sprawie Królestwa Bożego. On może służyć sprawie jakiegoś wyznania, jakiegoś zboru, jak ma tam takie służby ewangelizacyjne, dobrze zmontowane, jakieś misje krajowe, czy jakieś, co jeżdżą młodzież w wakacje, napędzają, że mają jechać do tego miasta i do tamtego i tak dalej. Jeśli to jest organizacja, ona przynosi efekty. Świadkowie Jehowy, to przecież wiecie, ich chyba najwięcej w Polsce poza katolikami jest. Bo to machina, to ciężar, to obowiązek, to trzeba się wywiązać, zapisać, złożyć raport i tak dalej. Ale taki trud absolutnie nie służy sprawie Królestwa Bożego. Pan nawet kiedyś powiedział o faryzeuszach, biada wam, że obchodzicie, jak tam jest powiedziane, ziemię i... No, wiecie, o czym mówię. I gdy pozyskacie jednego ucznia, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Jak to, Panie Jezu? Oni tacy pobożni, tacy święci, takie stroje mieli i tak wszystko dbali. I Ty nazywasz ich synami piekła? Przecież to nie łobuzy, co w nocnych lokalach siedzieli. Czasem ten łobuz w nocnym lokalu jest bliższy Królestwa Bożego niż ten święty taki, w cudzysłowie, co to myśli o sobie, że on już jest naj. To wcale nie gorszy syn piekła. Ten, kto religię czyni za swoje jakby usprawiedliwienie w oczach Bożych. Tylko ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 14 wersecie. A więc, słuchajcie, cała sprawa to być napełnionym Duchem Świętym. Chciałem, żebyśmy zobaczyli dzisiaj ten związek między napełnieniem Duchem Świętym i składaniem świadectwa. Bo my często jakby to sprawę świadectwa, to jakby to jest inna sprawa, a sprawa napełnienia Duchem Świętym to jest inna lekcja. Inna lekcja biblijna. Napełnienie Duchem Świętym, a tutaj składanie świadectwa. Każdy ma głosić Ewangelię. Tak naprawdę Pan nie jest zainteresowany, żeby ktokolwiek głosił Ewangelię poza tylko tymi, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Jak ktoś nie jest napełniony Duchem Świętym, jak ktoś nie ma społeczności z Duchem Świętym, niech nie głosi Ewangelii, bo nie głosi Ewangelii. On tylko może wyznanie zielonoświątkowe, baptystyczne czy jakieś inne głosi, ale nie głosi Ewangelii Jezusa Chrystusa, bo Pan postanowił zwolnić wszystkich tych, którzy w Niego uwierzą, z ciężaru głoszenia Ewangelii, posyłając Ducha Świętego, aby ich napełnił i żeby na zawsze ten problem był rozwiązany. I wtedy prawdziwi uczniowie pełni Ducha Świętego idą i żyją, rozmawiają, głoszą, cieszą się. Jednemu to powiedzą, a drugiemu tamto, co Duch Święty powie. Tylko o jedno dbaj, bracie i siostro, o to by chodzić w Duchu Świętym. I żyj. I żyj, i miej wakacje, niekończące się wakacje. Miej radość w sercu. Nie musisz się martwić o składanie świadectwa o Jezusie. Nie musisz się nawet w tym trenować, tak powiem. Nie musisz. Czy widziałeś kiedyś szkółkę pływania dla ryb? Albo szkółkę szczekania dla psów? No ja jeszcze takiej nie widziałem. Albo szkołę muzyczną dla ptaków? Nie. Jako napełniony Duchem Świętym chrześcijanin masz całkowicie rozwiązany problem składania świadectwa o Jezusie. Bo masz to z Ducha Świętego. Masz to z Ducha Świętego. Nie z głowy, nie ze szkolenia, nie z motywowania przez ludzi. Masz to z Ducha Świętego, z napełnienia Duchem Świętym. Alleluja! Dlatego powstańmy teraz. Będziemy mieli czas wspólnej modlitwy. Zaczniemy ją od pieśni. Od prośby, aby Duch Święty przyszedł i nas dzisiaj znowu napełnił. Módlmy się o to. Będziemy się o siebie wzajemnie modlić. Nie o to, żebyśmy lepiej składali świadectwo o Chrystusie, tylko żebyśmy byli wszyscy napełnieni Duchem Świętym. Bo to jest nasza kwalifikacja i zdolność, żeby właściwie prezentować Chrystusa w naszym środowisku.